Nie miałem może zbyt dużo czasu, ale to nieważne, czy się ma dużo czasu, czy nie. Przygotować się zawsze trzeba. Więc spisywałem tutaj różne swoje myśli w kontekście tego tematu bardzo ciekawego i ważnego, który ksiądz Tadeusz mi zadał. Chodzi o dar, pojęcie daru, znaczenie daru w naszym życiu. I to zarówno z perspektywy darczyńcy, jak i tych, którzy czekamy na dar. Mamy różne oczekiwania, potrzeby. Niedawno czytałem książkę chyba znanego, bardzo popularnego takiego mistrza duchowego i naukowca, Henry'ego Nouwena. I on w takiej swojej, chyba jednej z najbardziej takich głębokich, ciekawych książek Genesis, to jest taki pamiętnik z pobytu w tym opactwie trapistów Genesis. I on tam bardzo ciekawe myśli zawarł, które mnie w wielu momentach inspirują i podtrzymują. On mówi, że kiedy go zapraszali na różne odczyty, konferencje, wykłady, to on się bardzo stresował i z tego powodu też odmawiał wiele razy. Odmawiał, żeby nie przyjmował tych zaproszeń, bo to się wiązało z jakimś wysiłkiem ogromnym, przygotowań. Zawsze mu się wydawało, że to musi być takie precyzyjne, takie nasączone treścią. A potem on mówi, że się zaczął z tego właśnie wyzwalać, że zaczął dostrzegać, rozumieć to, że Duch Święty nas uczy pewnych treści i pozwala nam mówić. I on się na tym bardziej zaczął skupiać, że nie tyle na swojej inicjatywie, tylko na otwartości na Ducha Świętego i wyzwalał się z lęku. Czyli po prostu mówił, że napisał w tej książce Genesis, że przyjmował te zaproszenia na nowo i bez lęku, bo był otwarty na działanie Ducha Świętego. Ja też tak właśnie do tego podszedłem. Zacząłem pisać różnego rodzaju swoje myśli, przemyślenia, z którymi chodzę na co dzień, w różnych sytuacjach się pojawiają. I chciałem się tym z wami tu oraz z naszymi odbiorcami za pośrednictwem internetu podzielić. Trochę może te myśli, one są takie pourywane, ale może jakaś myśl, jakieś zdanie, jakaś treść szczególnie komuś zapadnie w serce czy w umysł. Trzy takie fragmenty z Pisma Świętego są taką moją inspiracją. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jeżeli komuś coś dajemy, to przecież z tego, co sami otrzymaliśmy. Nawet jeśli coś wypracowujemy, to też dzięki temu, że mamy możliwości, że mamy talenty, że mamy pewne okoliczności i tak dalej. W ogóle jesteśmy spadkobiercami, czyli my jesteśmy najpierw obdarowani, żeby potem cokolwiek móc dać. Drugie Słowo Boże to jest, Pan Jezus mówi, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tu chodzi o to, że nie może być w dawaniu handlu. Handlu, że coś za coś. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Takim fajnym punktem wyjścia, do którego ja dojrzewałem, to jest to, że mi się nic nie należy. Otrzymuję darmo i mogę wtedy darmo dawać. Nic mi się nie należy. Jeżeli cokolwiek dostaję, to jest łaska. I to uwalnia człowieka od właśnie oczekiwań, roszczeń, pretensji, smutku. To jest bardzo trudne, do tego trzeba dojrzewać. Kolejna rzecz to jest, kiedy dajesz, niech nie wie twoja prawa ręka, co czyni lewa. Czyli bez rozgłosu, bez oczekiwań, z takim nastawieniem właśnie, że nie robię nic specjalnego, nic nie robię szczególnego. Jeśli daję, to dlatego, że mam co dać. Taka myśl, gdy chodzi o dar. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w kontekście dawania. Dlatego, że trzeba odkryć najpierw siebie, swoją wartość, żeby móc siebie dawać. Nie można dawać czegoś, czego się nie posiada. Jeżeli my dajemy coś, czego nie posiadamy, to albo dajemy to na kredyt i ktoś musi to potem spłacać, albo po prostu oszukujemy, bo dajemy coś, czego nie posiadamy. Ja to często mówię na przykład w momencie, kiedy udzielam Chrztu Świętego. Jeżeli rodzice przynoszą dzieci do chrztu i proszą o chrzest i mówią na pytanie, odpowiadają na pytanie księdza, czy przekażecie tym dzieciom swoim wiarę, a oni mówią tak, to ja się zawsze boję, czy to nie jest jakieś jedno z większych kłamstw w stosunku do osoby, którą się przecież bardzo kocha. Ale czy można jednocześnie kochać i kłamać? I to tych ludzi tak otrzeźwia. No bo jeżeli nie mają wiary, jeśli to jest wszystko takie tylko formalne, powierzchowne, to jest aktorstwo, to jest pewien teatr, że my coś dajemy, ale tak naprawdę nic nie dajemy. To tak samo jak jest przy momencie ślubu. Zawsze mówię, kiedy udzielam ślubu, kiedy towarzyszę przy zawieraniu małżeństwa, że w tym akcie ślubowania może być zawarte kłamstwo. Bo ślubowanie też jest jakimś darem. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I że cię nie opuszcza do śmierci. I to są bardzo poważne słowa. I kończy się je: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci, w których nie wierzę. Dlatego oczywiście się już nie dopowiada, ale to przecież ci ludzie wiedzą. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, jak nie wierzę w ogóle w Pana Boga. Nie mam wiedzy religijnej, nie prowadzę życia sakramentalnego, nie słucham Słowa Bożego, nie interesuję się życiem Kościoła. No przyszedł czas ślubu, no to żeśmy załatwili formalności, jesteśmy tu, odprawiamy ceremonię i co? I mówimy słowa, które są kłamstwem. Jeszcze o zgrozo wszyscy się cieszą. Nie można dać komuś czegoś, czego się po prostu nie posiada. Kolejna taka myśl to jest: łatwiej dawać jednak towary zastępcze. To znaczy materialne. Załatwienie czegoś. Niż dary duchowe. Chociaż to się wydaje no na odwrót, ale tak nie jest. Dary duchowe są dużo trudniejsze w dawaniu. Cierpliwość, wyrozumiałość, przebaczenie, zrozumienie, empatia, wczucie się. No co jest łatwiej dać? Dobre rady, nie? To od razu. A przecież my nie zawsze czekamy na dobre rady. My nie chcemy dostać rad. My chcemy, żeby ktoś nas zrozumiał. I czasami też powiedział: nie wiem, co ci powiedzieć, ale cię rozumiem, albo przynajmniej staram się zrozumieć. Trudniej dawać dary duchowe, właśnie niematerialne. To widzimy w rodzinach. Ja mam mnóstwo ludzi młodych małżonków, którzy kiedyś przed 15-16 laty byli w duszpasterstwie akademickim, które prowadziłem, dzisiaj już są zaawansowanymi małżonkami, rodzicami. I rozmawiamy, że łatwiej dać dziecku materialne rzeczy, to wszystko zorganizować, a trudniej usiąść, porozmawiać, wytłumaczyć, poświęcić czas, przytulić, dać przykład, o przykład dać. Dary materialne, one są łatwiejsze w dawaniu, łatwiej je zorganizować. A duchowe trudniej, dlatego że żeby dać właśnie duchową wartość, to trzeba ją, jej się nie da kupić za pieniądze. Ją trzeba mozolnie, w długim procesie wypracować. Wielu ludzi cierpi nie dlatego, że brakuje im jakiejś rzeczy. My dzisiaj żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. My w zasadzie można powiedzieć, powiem odważnie, prawie wszyscy mają wszystko. Możesz mi, ja zawsze studentom mówię, przecież wy tutaj w większości przyjeżdżacie samochodami. No może macie gorszy ten samochód albo lepszy, ale macie ten samochód. To nie są te czasy, że trzeba było iść pieszo, a jeszcze boso. Kiedy moja babcia mówiła, myśmy szli do kościoła boso, a przed kościołem dopiero za 6 kilometrów ubieraliśmy buty. To moja babcia mówiła, czyli to nie jest jakieś wydarzenie niewyobrażalne z jakiejś innej epoki, tylko tak było. Prawie wszyscy ludzie mają wszystko, może trochę gorszej jakości, albo mniej tego mają, ale mają. Pytam się student, ile masz spodni w szafie? 5, 6, 7, 8 par. No a on mówi, no coś koło tego. Czyli ty nie rozumiesz, że można mieć jedne spodnie przez kilka lat. Ale czego nam brakuje? Najbardziej w tym świecie konsumpcyjnym, który ma prawie wszystko, człowieka nam brakuje. Brakuje nam ludzkich ludzi. To może się wydawać taki paradoks, ludzki człowiek, że to, no jak, a jaki ma być? No ale trawestujmy to stwierdzenie i my wiemy, co to znaczy być nieludzkim człowiekiem. Na zasadzie tego kontrastu, aha, dochodzi do nas, że jest coś takiego jak bycie ludzkim. I co decyduje o tym, że ktoś jest ludzki? O kim mówimy, że to jest ludzki człowiek? Może się nam wydawać, że jesteśmy ludzcy. Ale jest coś takiego jak jaźń odzwierciedlona, czyli co myślą o nas inni, czyli nasze otoczenie, nasi najbliżsi. Czy też widz o nas mogą powiedzieć, że my jesteśmy ludzcy. Co to znaczy być ludzkim człowiekiem? Nie będę odpowiadał na to pytanie. Na to pytanie trzeba naprawdę znaleźć odpowiedź w długiej modlitwie, w długim przemyśleniu, wysiłku takim i duchowym, i intelektualnym. Cierpimy też dlatego, że ludzie, dając nam różne rzeczy, prowadzą jakąś grę. W zasadzie mamy trudność, żeby odróżnić prawdziwy dar, szczery, od jakiegoś takiego zakamuflowanego egoizmu. Często udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. A więc co? Dajemy w sumie atrapy, falsyfikaty, podróbki, imitacje. Przepraszam, że znowu powiem o sobie. Ja, kiedy byłem w Rybniku duszpasterzem, to mówiłem tym wiernym, którzy przychodzili, mówię, wy możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać, możecie nawet to odrzucać, ale macie jeden komfort. Że wy wiecie, co ja myślę. Wy wiecie, z czym się zgadzacie, albo z czym się nie zgadzacie. Ja nie mam przed wami maski. Nie udaję. Może wam się coś nie podobać, ale to jest szczere. Gdy chodzi o dar, Pan Jezus też o tym mówi. To w stosunku do Pana Boga, ale do drugiego człowieka również. Możemy dawać coś z nadmiaru. Robimy przegląd szafy i mamy dużo rzeczy, których nie używamy, to je dajemy. Mamy dużo czasu. Dużo czasu mamy. Przyszła do mnie taka kiedyś pani na emeryturze i mówi, czy się może zaangażować w hospicjum. Bo założyłem hospicjum w Rybniku. Czy ona się może zaangażować w hospicjum? A dlaczego się pani chce zaangażować? No bo ja teraz mam dużo czasu. Mam dużo czasu i tak bym... Kto komu coś chce dać? A dla kontrastu powiem, że był taki przypadek, że przyszła dziewczyna młoda na pierwszy rok studiów i powiedziała mi też, że się chce zaangażować w hospicjum. A studiowała na Politechnice, bardzo trudny kierunek, budownictwo i architekturę. Gdzie trzeba robić projekty, obliczenia, kosztorysy. Bardzo wymagający, czasochłonny kierunek. I ona się chce zaangażować w hospicjum. Jest różnica. Ja się tej dziewczyny... Proszę sobie wyobrazić, że ta dziewczyna chodziła dawać co? Niematerialne dary do takiej pani Halinki 3 lata. Prawie całe studia chodziła regularnie 2 razy w tygodniu do tej pani. Nie dlatego, że nie miała co robić. Ja się tej dziewczyny po długim czasie zapytałem, czemu ona to robi i dlaczego, skąd ona ma na to czas i jaką ma motywację. A ona mi wtedy powiedziała, że księdza, po pierwsze, pani Halinka mi daje więcej niż ja jej. Ja jestem sama, nie mam nikogo. A ta pani Halinka daje mi poczucie, że ja jestem komuś potrzebna. Ona mi daje namiastkę domu, bo ona mieszka w akademiku. Namiastkę domu. I bardzo ważną relację. Ona się, oczywiście ta relacja po czasie skrystalizowała. I trzecia rzecz powiedziała mi, proszę księdza, ja Studiuję dlatego, nie dlatego, że mnie na to stać, tylko że ktoś za to płaci. A ja nie mam się jak temu komuś zrewanżować ani odwdzięczyć. Ja w ten sposób chcę spłacać ten dług, czyniąc dobro. Bo nie mogę finansowo nikomu pomóc, bo nie mam pieniędzy. Studiuję, bo otrzymałam taką szansę, bo ktoś za to płaci. Nie miała rodziców. Dawać z nadmiaru komuś coś i dawać, rezygnując ze swego. I też mi się przypomina taka pani Jadzia, która mieszkała niedaleko ośrodka duszpasterstwa akademickiego, była kiedyś przedszkolanką. Całe życie pracowała w przedszkolu, więc domyślacie się Państwo, ile ma emerytury. Mieszkała w bardzo skromniutkim, malutkim mieszkaniu. I ona przynosiła co miesiąc 100 zł na duszpasterstwo akademickie. Ja się jej zapytałem, pani Jadziu, niech pani się nie gniewa, ale proszę mi powiedzieć, ile pani ma emerytury? I ona mi powiedziała, 1500 zł. Zapłacić czynsz, utrzymać się, w starszym wieku leki opłacić, lekarza, jeszcze dać 100 zł. Nie. Dać rezygnując ze swego, czyli ponieść ofiarę. Moi kochani, jeszcze taka myśl. Czasem to, co posiadamy, jest łaską, ale czasem brak czegoś jest łaską. Nie chcielibyśmy mieć wszystkiego. Brak też jest łaską. Zaczynam to coraz lepiej rozumieć. Nie zawsze brak pewnych talentów, darów, zdolności, możliwości jest powodem do smutku. Czasem brak ma też swoje piękno i swoją wartość. Do pewnych praw oczywiście dochodzi się z czasem, po wielu doświadczeniach, czasami bolesnych, najczęściej, często trudnych. Dar, dawanie darów, ale jest jeszcze coś takiego jak oczekiwania. Moja mama zawsze mówiła, kiedy miałem pewne rozterki i takie zgorzknienie nieraz, mówiła, Rafał, nie można w życiu mieć wszystkiego. To jest niemożliwe. Nikt nie ma w życiu wszystkiego. To jest niemożliwe. Trzeba się pogodzić z tym, że czegoś nie będę miał, że czegoś nie osiągnę, że od nikogo tego nie dostanę. A nawet jeśli się pojawi ktoś, kto będzie mi chciał jakiś dar dać, to jest pytanie, czy ja go mogę i powinienem przyjąć. I tutaj jest bardzo takie trudne. Trudna prawda. Czasem bardzo pragniemy miłości. I może nawet się znajdzie ktoś, kto będzie nam ją chciał dać. A my jej nie możemy przyjąć. Znam takie sytuacje. Bardzo dużo znam takich sytuacji. Myślę, że wy też. Jeszcze jest taką myśl miałem, gdy chodzi o dar. Właśnie w kontekście tego niemożliwości przyjęcia jakiegoś daru, zwłaszcza miłości, zwłaszcza bliskości drugiego człowieka. I wtedy się pojawia samotność. Na temat samotności napisano mnóstwo książek różnych treści. Dlatego, że to jest temat stale aktualny, nigdy do końca nie zgłębiony i bardzo ciekawy. Samotność jest czasem przekleństwem, ale czasem jest darem i błogosławieństwem. Znam naprawdę takie sytuacje. Jest ciszą istnienia, jest wytchnieniem, a nawet bym powiedział świeżym życiem. Samotność jest różna. Kiedyś pamiętam taka Belgijka na kongresie ekumenicznym, żeśmy w takim małym gronie rozmawiali, ona powiedziała mi, bo ona, myśmy mówili, że kapłańska samotność i tak dalej jest dokuczliwa, dotkliwa, bolesna, a ona mówiła nie. Nie. Najbardziej dokuczliwa i bolesna, nieznośna jest samotność w najbliższej relacji. Ona miała męża i mówi, oprócz tego, że mamy wspólny dom, wspólny adres, wspólne dzieci, jakąś tam historię, nic nas nie łączy. Każdy jest samotny. To jest najgorsza bolesność, samotność. I ona mówi, ja marzę o takiej samotności, że ja mam wytchnienie, że ja jestem naprawdę poza zasięgiem tej rzeczywistości, która mnie niszczy. Czyli może być samotność też wytchnieniem, a może być przekleństwem. Tego, co najbardziej potrzebujemy, i to jest jeden z najważniejszych dzisiaj darów, którego wszyscy potrzebujemy. To jest takie piękne sformułowanie. Dar schronienia. Schronisko. Schronisko. Ci, co chodzą po górach, a zwłaszcza ci, co przeżyli jakieś takie krytyczne momenty, wiedzą, co to jest schronisko. Dotrzeć do schroniska. Ja raz miałem takie przeżycie. Ale kiedy myślę o schronieniu, o schronisku, to ja zawsze myślę, przychodzi mi na myśl ta sytuacja, którą niedawno, dokładnie to było w Wielką Środę, jak Pan Jezus, albo w Wielki Wtorek, nie pamiętam, wtorek czy środę, kiedy chyba to było we wtorek, Wielki Wtorek, kiedy Pan Jezus udaje się gdzie? Do Betanii. Poniedziałek, przepraszam, poniedziałek, bo zaraz powiem dlaczego. W poniedziałek, Wielki Poniedziałek, Pan Jezus udaje się do Betanii. To jest niesamowicie mocny akcent Wielkiego Tygodnia. On potrzebuje bliskości przyjaciół, którzy są na Nim skoncentrowani, którzy chcą być przy Nim, dla Niego. Maria wsłuchana. Marta organizuje wszystko dla Pana Jezusa. I przyjaciel Łazarz, który, to była niesamowita relacja opisana w Ewangelii. Bardzo tajemnicza, nie wiemy wszystkiego. Jak zresztą w każdej przyjaźni. To jest intymność. To nie jest coś, co można całemu światu odsłonić. Ale Pan Jezus potrzebował schronienia. Dar schronienia. Schronisko. I zawsze mówiłem studentom, Szukajcie w swoim życiu nie tylko kariery, pieniędzy, planu, wszystkiego, tylko musicie sobie poszukać i zorganizować schronisko. Przestrzeń schroniska. Bo właśnie już na drugi dzień, we wtorek, Pan Jezus jest w gronie swoich uczniów. No i co się okazuje? Nie rozumieją, boją się, chcą się nawet może wycofać trochę. Jeden już kombinuje, żeby go zdradzić. A to przecież byli bliscy współpracownicy, których zresztą sam wybrał. A jednak Pan Jezus miał też takie schronisko, schronienie, dar schroniska. Dary zobowiązują. To też jest ciekawe takie spostrzeżenie, że Cialdini o tym pisze, w takich technikach manipulacji, że czasami coś dostajemy, ale nie dlatego, żeby nam było dobrze, tylko żeby nas związać, żeby nas zobowiązać, żeby stworzyć pewną koniunkturę. O, są dary koniunkturalne i to jest bardzo niebezpieczne. To dzisiaj w handlu wszędzie się to stosuje, nie? Coś tak zwana przynęta albo tak zwany gratis. Nie ma nic w gratisie. To jest wszystko wkalkulowane w to, żeby cię, to się pozornie wydaje, że coś dostaliśmy. Dary też właśnie zobowiązują. Pozornie na początku wszystko wygląda pięknie i tak neutralnie, wabiąco, jesteśmy uszczęśliwieni, ale mija jakiś czas i ten ktoś przychodzi i co teraz robisz? I ma jakieś oczekiwania, nic nie mówi, że przecież ci kiedyś coś dał, ale ty to wiesz. Psychologiczne mechanizmy się uruchamiają. Na to trzeba bardzo uważać. Dary mogą być zwodnicze. Czasami dar jest też inwestycją. To nie chodzi o to, że on jest zwodniczy, przemyślny, jakiś taki, tylko dary są inwestycją. Dawajcie, dlatego że przyjdzie czas, kiedy wy będziecie potrzebowani. Życie jest dynamiczne. Ja znam sytuację, kiedy ktoś, kto był bardzo hojny, dawał, nagle wszystko stracił. I dawał, i mógł przeżyć tylko dlatego, że inni pamiętali kiedy tą dawną jego hojność. I mu to wszystko z nawiązką oddali. Ale on nie robił tego w sensie takim, że to wkalkulował, że to było przemyślane, tylko życie jest dynamiczne. Nigdy nie wiemy, jak się zmieni. I już tak może powoli kończąc, chociaż tych myśli tu mam sporo jeszcze, ale nie chcę przegadać. Bądźcie naśladowcami moimi, bądźcie naśladowcami Boga, bądźcie doskonali, jak Ojciec wam jest doskonały. A przecież, moi kochani, no nie potrafimy dawać tak jak Bóg. Nie potrafimy tak jak Bóg dawać. Bo tylko Bóg daje naprawdę z obfitości i zupełnie bezinteresownie. Człowiek jest po prostu w innej sytuacji. I dlatego największym darem jest Jezus. Dawanie Jezusa. Dawanie Jezusa, bo przyjdą takie momenty, że nic innego nie zostanie. I tu opowiem historię. Może, nie wiem, czy ja jej nie opowiadałem. Jeśli tak, to przepraszam. Byłem w Tychach wikarym i w pierwszej ławce, tak jak tutaj, siadał taki chłopak 13-letni. I rzucał się w oczy, no bo to nie jest oczywiste, a już prawie codziennie uczestniczył we mszy świętej. Przychodził z babcią albo z rodzicami. Ale niemal codziennie. I to było takie przykuwające uwagę, bo to nie jest oczywiste, że 13-latek przychodzi codziennie na mszę świętą. Ale on przychodzi. I też jako pierwszy zawsze przystępował do komunii, no bo jak w pierwszej ławce siedział, ksiądz wchodził do balasek, to on już był przyjąć ciało Pana Jezusa. Ale od jakiegoś czasu przestał chodzić. Nie było go jakiś czas i pewnego razu, wracając ze szkoły, a mieszkali niedaleko właśnie szkoły, w której uczyłem, spotkałem jego mamę. I tak zacząłem się ją wypytywać, co się stało z synem, bo już dawno go nie widzę, a kiedyś chodził codziennie. A ona mówi tak, proszę księdza, no Rafał, bo tak się na imię nazywał, tak jak ja, mówi, jest w szpitalu na Rejmonta w Katowicach, ma białaczkę ostro. Jest ciężko chory. Proszę się pomodlić. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Poszedłem na probostwo. Po jakimś czasie, może minęło 3 tygodnie, 2-3 tygodnie, jakoś tak, przychodzi znowu ta mama na probostwo. I mówi, proszę księdza, chciałabym prosić, żeby ksiądz wziął komunię świętą Pana Jezusa i poszedł do nas do domu. A mieliśmy na probostwie świętej Marii Magdaleny w Tychach kaplicy. No więc poszedłem po komunię świętą, wziąłem Pana Jezusa, idziemy. Nie mieszkali daleko i tak w drodze ta mama mówi mi tak. Proszę księdza, chciałabym dać mojemu synowi wszystko. Wszystko bym mu dała. Tylko, że nic mu już nie jest potrzebne. Nic. Jedyny dar, który jeszcze ma wartość, sens i ja mogę mu to dać, to jest właśnie komunia święta, którą ksiądz niesie. Zastanówmy się, co my dajemy sobie, dzieciom, ludziom i tak dalej. Wszystko dajemy często. Ale nie Pana Jezusa. I doszliśmy do tego domu. Piękny, elegancki dom, zadbany, wszystko super. A w tym domu co? Chory, umierający chłopak. Dałem mu komunię świętą. Pomodliliśmy się i wróciłem. A Rafał zmarł. I potem był pogrzeb. I na pogrzebie rodzice, klasa, może nawet więcej, tej młodzieży gimnazjalnej. Co powiedzieć? Co powiedzieć? Co powiedzieć? Ma ktoś pomysł? Albo inaczej. Co byś ty chciał w takiej sytuacji usłyszeć? Że się weź w garść, że się trzymaj, nie? Że dasz radę. Pan Jezus cię kocha, zmartwychwstał. To ci wystarczy, tak? No i ty powiesz, no tak, no w sumie, no racja. Nie wiadomo, co powiedzieć. I ja też nie wiedziałem, co powiedzieć. Ale jedno mnie natchnęło, że niemożliwe, żeby Pan Bóg wystawił nas na jakąś taką katastrofalną próbę, że to jest katastrofa. Trzeba Panu Bogu dać czas, poczekać, żeby Pan Bóg z tego coś wyprowadził. Dzisiaj nie wiemy nic, nic, niech tak zostanie. Odbył się pogrzeb, minęło 3, 4, 5 miesięcy, może pół roku. Znowu ci rodzice przychodzą do mnie. I mówią, proszę księdza, tak, my jeszcze w miarę jesteśmy młodzi. Byli w średnim wieku. Mamy piękny dom. Oboje mamy pracę. Chcielibyśmy adoptować dziecko. Proszę popatrzeć, jakim trzeba być człowiekiem i co to znaczy być człowiekiem wiary, żeby nie dać się zniszczyć przez rozpacz. Żeby nie poddać się jakiemuś takiemu destrukcyjnemu żalowi, pretensjom, tylko żeby szukać wyjścia w obdarowaniu miłością. Ja byłem całkowicie zaskoczony. No i oczywiście oni się zapisali do ośrodka adopcyjnego. Ta cała przygotowanie, ta formacja trwała bardzo długo, ponad rok i słusznie, bo to nie jest pójście do supermarketu, kupienia sobie jogurtu czy czegoś innego. Ale pod koniec tego całego procesu formacji, proszę sobie wyobrazić, dostali odmowę. Dlatego, że było tyle różnych kryteriów i tyle par, że oni się nie załapali. Dlatego, że było tyle młodych małżeństw, młodziutkich, bezdzietnych, a ośrodek adopcyjny to nie jest fabryka. I oni przyszli do mnie, mówią, proszę księdza, odmówiono nam. I to mną wstrząsnęło. I wtedy pamiętam, tak mnie znowu natchnęło, oświeciło, że powiedziałem mi, słuchajcie, to jest jeden ośrodek, ale nie jedyny. Idźcie do innego. I nawet im wskazałem pewną miejscowość. I tu muszę dodać, że ja blefowałem. Ja nie wiedziałem, że w tej miejscowości jest ośrodek adopcji. Ja tak po prostu, tak mnie natchnęło, żeby tak powiedzieć. Ja to powiedziałem. I oni tam poszli. I tam był ośrodek adopcji. Znaleźli. I to był Wielki Piątek. Po skończonych uroczystościach wracam na probostwo i naprzeciwko mnie idą znowu ci rodzice i prowadzą za rękę dwóch chłopców. Jeden pierwsza klasa, a drugi druga klasa. Tacy już więksi. I mówią, proszę księdza, od dzisiaj to są nasi synowie. Pod krzyżem. Pod tym krzyżem, pod którym stali jeszcze niedawno, otrzymali co? Nowe życie. Nową perspektywę. Mają jednego syna w niebie, co jest pewną sprawą, bo kto spożywa moje ciało, ten ma życie wieczne, ten Rafał przychodzący do komunii codziennie, teraz już wiemy po co. A druga rzecz, mają pełny dom. Dzisiaj ci chłopcy mają po 30. Ale może są, może nie muszą, nie wiem, bo nie miałem już dawno kontaktu z nimi. W każdym razie kończąc, zobaczcie, co to jest dawać Jezusa. Co to znaczy dawać Jezusa? I to jest najpiękniejszy dar, bo jest jedno takie najważniejsze kryterium darów. Żeby dar był prawdziwy, to ma taką jedno takie zasadnicze kryterium. Prawdziwy dar jest wtedy, kiedy ten ktoś obdarowany staje się lepszym człowiekiem. To jest najlepszy kryterium. Jeżeli coś dajemy, a ktoś się, no niestety, jest regres, to no niedobrze. Tyle chciałem powiedzieć. Przepraszam, może to było trochę takie pourywane i może momentami niespójne, ale może ktoś tam jakąś swoją myśl zaczerpnął. Dziękuję za zaproszenie.